Rozdział 31. Layard patrzył na śnieg, osiadając na pędzelkowatych uszach i krótkich rogach aremów. Ciężki krok wielkich, nakrapianych bestii, ciągnących czterokołowy tarn, niósł ukojenie. Aremy były silne, spokojne i dobrze się nadawały do ciągnięcia wozów albo pługów. Pamiętał, że widywał rzeźby tych zwierząt, zaprzężonych do tarnów w ruinach z dawno minionych wieków. Wiedział więc, że zostały udomowione tysiące lat temu. Można było ich dosiadać, ale zbyt wolno chodziły i reagowały na komendy. Zbyt szerokie miały grzbiety, by wygodnie na nich usiąść. Żaden wysoko urodzony mężczyzna czy kobieta nie zniżyliby się do jazdy wierzchem na aremie. Drobnokościste, lekkie rejny, preferowane przez arystokratów, nie nadawały się jednak na zwierzęta pociągowe, choć dało się je wytresować do ciągnięcia wyścigowych platenów. W przeciwieństwie do innych zwierząt, aremy nie miały chyba żadnych darów. Większość zwierząt i nawet roślin wykorzystywała magię na wiele drobnych sposobów, pomagających im znaleźć pożywienie, bronić się albo znajdować partnerów. Jeśli aremy miały już jakiś dar, to Layard podejrzewał, że jest to zdolność wyczuwania w umyśle woźnicy celu podróży. W swej imponującej pamięci przechowywały drogi i miejsca, jakie odwiedziły. Krążyło wiele opowieści o tym, jak woźniców, którzy zasnęli z powodu choroby czy pijaństwa, dowoziły do domów albo do domów ich kochanek. Tkacze snów na zmianę powozili trzema czterokołowymi tarnami, które kupili w Yarime, by załadować na nie żywność, namioty i zapasy. Niektórzy szli pieszo, by roztapiać albo odsuwać śnieg w miejscach, gdzie blokował drogę. Przed sobą Layard widział jedynie umocowane na wozie i owinięte płótnem duże paki. Nie warto było się oglądać, gdyż widok zasłaniał mu własny, równie mocno wyładowany tarn. Słyszał głosy tkaczy snów z grupy Arley. Myślisz, że wojsko nas dogoni? Zapytał Jaim. Layard zerknął na siedzącego obok młodego człowieka, potem znów spojrzał na aremy. Nie, większa część podróżuje pieszo. Dlaczego? Zdziwił się chłopak. Layard parsknął śmiechem. W Hani nie ma ujeżdżonych rejnów, nawet dla połowy miejscowej armii, a co dopiero dla Somrejan. Jaim przygryzł wargę. Przecież jedziemy niewiele szybciej, niż gdybyśmy szli piechotą. W dodatku musimy się czasem zatrzymywać z powodu śniegu, a więc nie możemy oddalić się od nich za bardzo. Możemy. Pamiętaj, nie mamy armii, którą trzeba kierować. Wyobraź sobie, ile trzeba czasu i wysiłku, by co wieczór rozbić obóz, zorganizować wydawanie żywności i opału do ognisk, rozstrzygnąć wielkie spory, a rano zmusić wszystkich, by wstali, spakowali się i pomaszerowali dalej. Nawet kiedy znikną te ostatnie śniegi i dni będą cieplejsze, i tak będzie sporo roboty. Jaim zamyślił się. Ciekawie byłoby to zobaczyć. Prawie żałuję, że nie jedziemy razem z nimi, chociaż rozumiem dlaczego. Layard kiwnął głową. Podczas połączenia umysłów pokazał Jaimowi kilka wspomnień łącza z dawnych wojen. Tkacze snów nie stawali po żadnej stronie. Leczyli chorych i rannych niezależnie od ich narodowości czy religii, a to często budziło niechęć. W przeszłości wielu tkaczy snów zostało zabitych za pomaganie nieprzyjacielowi. Tkacze nie podróżowali z wojskiem. W niewielkich grupach posuwali się przed armią i za nią. Trzymali się z daleka od szaleństwa bitwy, a potem wkraczali na pole walki i do obozów obu armii jednocześnie, ofiarując swoją pomoc. Jaim zerknął na swego nauczyciela i szybko odwrócił głowę. O co chodzi? O nic. Layard uśmiechnął się i czekał. Takie wahanie było całkiem do Jaima niepodobne. Chłopiec odezwał się dopiero po kilku minutach. Czy myślisz, że kiedyś spotkasz jeszcze Aurae? Dźwięk tego imienia wzbudził u Layarda dreszcz nadziei i oczekiwania. Odetchnął głęboko i przypomniał sobie, dlaczego jest tutaj z Arley. Musielibyście spotykać się w tajemnicy, prawda? Niekoniecznie. Nic by wam chyba nie groziło, jeśli w pobliżu nie byłoby żadnych białych, którzy by ci czytali w myślach. Tak. Czy myślisz, że się, spotkacie? Ostatni raz? Layard zerknął na niego. Chłopak wyszczerzył zęby. To nie jest prosta sprawa, Jaimie. Naraziłem nas na wielkie niebezpieczeństwo. Nie rozumiesz tego? Nie bądź takim nudziarzem. Ten biedny chłopak jest jeszcze prawiczkiem. To, co zobaczył w twojej pamięci, było ciekawsze niż wszystko, co sobie wcześniej wyobrażał. Layard zmarszczył czoło, słysząc w głowie znajomy głos. Wciąż sobie nie poszedłeś, Miraże? Trzeba jeszcze kilku połączeń, żeby się mnie pozbyć. A może o wiele więcej. Oczywiście, że rozumiem, zapewnił Jaim z powagą. Ale natychmiast znowu się uśmiechnął. Ale musisz też dostrzec zabawne strony tej sytuacji. Ze wszystkich kobiet, jakie miałeś do wyboru, to jak jedna z tych sztuk, co je oglądają w wyższych sferach, same skandaliczne romanse i tragiczna miłość. Oraz ich konsekwencje, dodał Layard. Podoba mi się ten chłopak, oświadczył Mirar. Ma poczucie humoru, w przeciwieństwie do typa, w którego umyśle utkwiłem. Czasami kochankom się udaje, zauważył Jaim. Szczęśliwe zakończenia to luksus, na jaki może sobie pozwolić fikcja, odparł Layard. Chłopak wzruszył ramionami. To prawda. Ze wszystkich sekretów, jakie mógłbyś ukrywać, nie spodziewałem się czegoś tak nieprzyzwoitego. Tak, to była niespodzianka. Sam nie wiem czemu, ale myślałem, że biali są, że żyją w celibacie. Chociaż jeśli człowiek jest nieśmiertelny, to byłoby chyba zbyt wielkie wymaganie. Może dlatego Mirar był taki, jaki był. Layard zdusił śmiech. No jak? Czy to z tego powodu byłeś taki niegrzeczny? Nie wiem, może. Czy człowiek wie, dlaczego robi te rzeczy, które robi? Miałeś dość czasu, żeby się zastanowić. Czasami nie da się znaleźć odpowiedzi, nawet mając do dyspozycji cały czas świata. Nieśmiertelność nie czyni cię wszechwiedzącym. Zastanawiam się, czy wszyscy biali są tacy, mówił Jaim. Jeśli nieśmiertelność sprawia, że są, pewnie ludzie by coś słyszeli, gdyby inni biali ciągnęli do łóżka każdego, kogo zobaczą. Layard zmarszczył brwi, oburzony. Auraya nie ciągnęła do łóżka każdego, kogo zobaczyła. A może jednak, skąd wiesz? Dość tych plotek, rzekł stanowczo. Jeśli masz czas na plotkowanie, to masz czas na naukę. Jaim skrzywił się z niechęcią. W drodze? Tak, przez najbliższe lata będziemy dużo podróżować. Musisz się przyzwyczaić do lekcji w drodze. Chłopiec westchnął. Odwrócił głowę, by spojrzeć przez ramię, ale zrezygnował. Nie mogę uwierzyć, że po tym wszystkim nie wrócę do domu. Mruknął niemal zbyt cicho, by dało się go usłyszeć. Potem wyprostował się i spojrzał na Layarda. No więc, czego się dzisiaj nauczę? Coś się wydarzyło, uznała Imi, podążając korytarzem za Teiti, swoją ciotką i nauczycielką. Najpierw przybył posłaniec. Dysząc z wysiłku, podbiegł do Teiti i wyszeptał jej coś do ucha, po czym odszedł chwiejnym krokiem. Następnie ciotka oświadczyła, że Imi musi zostawić staw i inne dzieci i nie słuchała żadnych protestów, kiedy ciągnęła ją do domu. Poszły jednym z tajnych szlaków, co od razu wzbudziło u Imi podejrzenia. Kiedy dotarły do pałacu, gwardziści nie uśmiechnęli się do niej, tak jak zawsze. W ogóle nie zwrócili na nią uwagi. Wydawali się sztywni i strasznie poważni. Strażnicy, którzy stali przy drzwiach do jej pokoju, owszem, uśmiechnęli się na jej widok, ale tak jakoś dziwnie rozejrzeli się po korytarzu i od razu zgadła, że też są czymś zdenerwowani. — Co się dzieje? — zapytała ciotkę, kiedy tylko zamknęły się za nimi drzwi. Tatey przyjrzała się jej spod zmarszczonych brwi. — Mówiłam ci już, księżniczko, że nie wiem. — To się dowiedz — rozkazała Imi. Tatey skrzyżowała ręce na piersi i z dezaprobatą zmarszczyła czoło. W przeciwieństwie do reszty pałacowej służby nie dawała się łatwo zastraszyć. Nie była wynajętą opiekunką, ale członkiem rodziny i to o statusie tylko trochę niższym od samej księżniczki. Jednak nie zbeształa Imi. Święta Juan, szepnęła. Czekaj tutaj, pójdę i postaram się sprawdzić, co się dzieje. Imi uśmiechnęła się i złożyła razem dłonie. Dziękuję ci, spiesz się proszę. Starsza kobieta podeszła z powrotem do drzwi. Położyła dłoń na klamce, ale obejrzała się jeszcze i zmierzyła dziewczynkę podejrzliwym wzrokiem. Bądź grzeczna, Imi. Nigdzie nie odchodź. Dla własnego bezpieczeństwa zostań w pokoju. Zostanę. Jeśli nie będzie cię tutaj, kiedy wrócę, nic ci nie powiem, ostrzegła ciotka. Przecież mówię, że nigdzie nie pójdę. Tatey zmrużyła oczy, ale odwróciła się w końcu i wyszła. Gdy tylko zamknęły się za nią drzwi, Imi popędziła do sypialni. Podeszła do rzeźby na jednej ze ścian, wsunęła za nią rękę, pomacała przez chwilę i natrafiła na rygiel. Pociągnęła go i rzeźba bezgłośnie odchyliła się na zewnątrz, jak drzwi. Za nią był otwór. Ojciec pokazał jej go już wiele lat temu. Powiedział, że gdyby jacyś źli ludzie wdarli się do pałacu, powinna wczołgać się tam i czekać, aż sobie pójdą. Nie powiedział jej, że otwór jest początkiem tunelu. Odkryła to pewnej nocy, kiedy nuda przezwyciężyła lęk przed wchodzeniem w nieznane i ciemne miejsce. Popychając przed sobą świeczkę, przeczołgała się tylko kawałek, nim natrafiła na ścianę ze spojonych zaprawą kamieni. Ale nie była to solidna przegroda. Dorosły Eli, który ją zbudował, miał za mało miejsca i się nie postarał. Imi słyszała zza niej jakieś głosy, docierające przez pęknięcia i otwory. Głosy, które nie całkiem mogła zrozumieć. Przez cały miesiąc, zamiast spać, co noc wciskała się do tunelu i odłupywała kawałki muru. Pył i drobne odłamki wysypywała do wygódki. Większe kamienie przemycała pod ubraniem na zewnątrz. Teraz, wczołgując się do otworu, Imi raz jeszcze pogratulowała sobie odkrycia. Kiedy już usunęła blokadę i dotarła dalej, znalazła w ścianie tunelu małe drewniane drzwiczki. Otworzyła je i trafiła do niewielkiej szafy. Za nią był pokój o ścianach pokrytych rurami. Od razu się domyśliła, co to takiego. Ojciec mówił jej, że ma urządzenie, które pozwala mu przemawiać albo słuchać ludzi w innych częściach miasta. Opisał jej te rury przenoszące dźwięki. Nie wiedział, że je znalazła i że sama z nich korzysta. Przychodzenie tutaj było cudowną zabawą. Zawsze się upewniała, że jest zajęty do późna i dopiero wtedy prześlizgiwała się do tego pokoju. Przyciskała ucho do uchokształtnych otworów w rurach i podsłuchiwała rozmowy ważnych ludzi, kłótnie służących, romantyczne wyznania kochanków. Znała wszystkie plotki w mieście i prawdę także. Imi nasłuchiwała przez chwilę odgłosów z drugiej strony drewnianych drzwiczek, po czym przecisnęła się przez nie. Szybko podbiegła do rury, która prowadziła do królewskiej sali audiencyjnej. Przycisnęła ucho do otworu. Korzyści z handlu, dekoracje, jakie widzę w tej komnacie, biżuteria, którą nosicie, wszystko to dowodzi, jakich macie utalentowanych rzemieślników. Mogą wytwarzać towary na sprzedaż poza Borrą. W zamian moglibyście korzystać z luksusów mojego ludu, na przykład z pięknych tkanin produkowanych w Genri, które migoczą jak gwiazdy, albo błyszczących, czerwonych, ognistych kamieni z Torenu. Głos należał do kobiety, a słowa były dziwnie akcentowane. Mówiła powoli, przerywając często, jakby szukała odpowiednich fraz, a nad każdą się zastanawiała. Imi wstrzymała oddech, słysząc o migoczących tkaninach i ognistych kamieniach. Opis brzmiał cudownie i miała nadzieję, że ojciec kupi ich trochę. Istnieje też cały świat przypraw, ziół i egzotycznych potraw, których chcielibyście może spróbować. Wiem, że na północy żyją ludzie, którzy zapłacą majątek za nowe smaki i produkty z Borry, ale nie myślcie, że mamy na sprzedaż tylko przedmioty luksusu. Mój lud zna dużo skutecznych lekarstw na wszelkiego rodzaju choroby. Nie byłabym zdziwiona odkryciem, że wy znacie leki, jakich nigdy nie spotkaliśmy. Wiele jest dziedzin, w których możemy prowadzić wymianę, panie. To prawda. Serce Imi zabiło szybciej, gdy poznała głos ojca. Piękną wygłaszasz mowę, ale już takie słyszeliśmy. Ziemiochodzący przybywali do nas, zapewniając, że interesuje ich tylko handel. Ale w rzeczywistości okradali nas, zabierając święte obiekty nawet z tej komnaty. Wytropiliśmy ich i odebraliśmy naszą własność. A potem przysięgliśmy już nigdy nie ufać ziemiochodzącym. Dlaczego mamy teraz złamać tę przysięgę i uwierzyć w to, co mówisz? Ziemiochodząca? Zdumiała się Imi. Ta kobieta jest ziemiochodzącą? Jak się dostała do miasta? Rozumiem wasz gniew i waszą ostrożność, odpowiedziała obca. Zachowałabym się tak samo, gdyby to mnie oszukano. I gdybyście mieli wpuścić do siebie kupców, nalegałabym na zachowanie tej ostrożności. Oni nie zawsze są najuczciwszymi z ludzi. Ja jednak nie jestem kupcem. Jestem kapłanką bogów, jedną z pięciorga wybranych, by reprezentować ich na tym świecie. Tak jak wy, nie mogę usunąć ze świata obłudy. Mogę jednak starać się jej zapobiegać i pilnować, by nie uchodziła bezkarnie. Przymierze z nami obejmuje też warunek wzajemnej obrony. Pomożemy wam chronić wasze ziemie od najeźdźców, jeśli wy zgodzicie się nam pomagać. Jakiej pomocy moglibyśmy udzielić tobie, czarownicy o wielkiej mocy, dysponującej licznymi armiami ziemiochodzących? Takiej, jaka jest możliwa, panie, odpowiedziała spokojnie. Sije podpisali z nami taki traktat. Nie są może wielcy czy silni ciałem, ale mogą nam pomóc na wiele sposobów. Zapadła cisza. Imi słyszała, jak jej ojciec cmoka językiem o podniebienie, jak zawsze, kiedy się nad czymś zastanawia. Jeśli rzeczywiście jesteś tym, kim mówisz, że jesteś, oznajmił nagle, powinnaś być w stanie przywołać teraz Juan. Uczyń to, a ja ją zapytam, czy mówisz prawdę. Kobieta wydała cichy dźwięk, jakby próbowała powstrzymać śmiech. Jestem jedną z jej reprezentantów, rzekła, ale nie daje mi to prawa rozkazywania bogini. Milczała przez chwilę, a potem odezwała się tak cicho, że Imi ledwie ją słyszała. Lecz rozmawiałam niedawno z Juan o waszym ludzie. Powiedziała, że decyzja należy do was. Nie będzie się wtrącać. Znowu chwila ciszy. Wiecie już o tym, prawda? Dodała, jakby odrobinę zdziwiona. Bogini tak właśnie mówiła naszym kapłanom, przyznał ojciec. Mamy sami postanowić. Widzę w tym znak, że ufa moim sądom. Tak by się wydawało, zgodziła się kobieta. Mój sąd jest taki. Za mało wiem o tobie, ziemiochodząca. Nie widzę powodu, by narażać nasze życie dla paru świecidełek. Propozycja ochrony jest kusząca, z pewnością zdajesz sobie z tego sprawę, ale jak zdołacie nas obronić, jeśli żyjecie na drugim końcu kontynentu? Odnajdziemy tych piratów i rozbijemy ich. Z innymi zagrożeniami poradzą sobie statki wysłane z Porinu. Nigdy nie dotrą na czas. A ty zaraz zaproponujesz, by statek stał tutaj na kotwicy. Potem zechcesz wybudować osadę dla załogi. To nie do przyjęcia. Rozumiem. Znajdziemy inne rozwiązanie. Jeśli omówimy, nie. Imi rozpoznała twardy upór, który rozbrzmiewał w głosie ojca, kiedy ten podjął decyzję. Westchnęła rozczarowana. Cała ta rozmowa o handlu była taka ekscytująca i przecież najprostszym sposobem pozbycia się piratów jest zapłacenie komuś innemu, żeby to zrobił. Imi! Podskoczyła. To był głos Tejti i nie docierał tu przez rurę. Nauczycielka wróciła. Imi zamarło serce. Jedyna możliwość, by mogła słyszeć jej wołanie, to ta, że rzeźbę drzwi do tunelu zostawiła odsuniętą. Jeśli ciotka odkryje tunel, skończą się wizyty w pokoju z rurami. Imi skoczyła do szafy, zamknęła za sobą drzwi i przycisnęła się do tunelu. Drewniane drzwiczki były trudniejsze. Urosła trochę ostatnio i miała za mało miejsca, by sięgnąć ręką i zamknąć zasuwkę. Jak najszybciej poczołgała się z powrotem. Zatrzymała się tuż przed otworem i wyjrzała ostrożnie. Tejti była w drugim pokoju i biegała dookoła. Kiedy zajrzała pod krzesło, Imi miała ochotę się roześmiać. Ciotka wyraźnie myślała, że się gdzieś chowa. Imi, to bardzo brzydko. Wyjdź natychmiast. Ruszyła do sypialni. Imi zamarła, ale gdy Tejti zatrzymała się, by zajrzeć do szafy, szybko wyciągnęła rękę i przyciągnęła rzeźbę, zasłaniając otwór. Słuchała, jak Tejti biega po pokoju i woła ją drżącym głosem. Imi zdziwiła się. Czy ciotka jest zła, czy tylko zdenerwowana? Odgłosy ucichły, kiedy nauczycielka wróciła do drugiego pokoju. I wtedy Imi usłyszała ciche chlipnięcie. Zaczerwieniła się ze wstydu. Tejti płakała. Odsunęła rzeźbę, jak najciszej, wysunęła się z tunelu. Starannie zasunęła i zablokowała rzeźbę, po czym pobiegła do drugiego pokoju. — Przepraszam, Tejti! — zawołała. Kobieta uniosła głowę i odetchnęła z ulgą. — Imi, to nie było zabawne. Nie trudno było wyglądać na zawstydzoną. Tejti była wprawdzie wymagającą nauczycielką, ale była też wesoła i wielkoduszna. Imi lubiła robić żarty swoim przyjaciołom, jednak tylko po to, żeby ich rozbawić. Nikomu nie chciała sprawiać przykrości. To chyba poważna sprawa, powiedziała. Tejti otarła oczy i uśmiechnęła się. Tak, w pałacu jest ziemiochodząca. Nie wiem, jak się tu dostała i po co, ale lepiej się stąd nie ruszajmy, gdyby były jakieś kłopoty. Tejti zmarszczyła czoło. To nie znaczy, że cokolwiek ci grozi, księżniczko. Ona nawet nie wie o twoim istnieniu, więc jesteś chyba całkiem bezpieczna. Imi pomyślała o tej kobiecie, której rozmowę z ojcem podsłuchała. Czarownica i kapłanka bogów, która chciałaby Elai i jej lud zostali sojusznikami, co jest innym słowem na określenie przyjaciół, nie mówiła jak ktoś, kogo trzeba się bać. Imi kiwnęła głową. Ja też tak uważam, Tejti. Księżyc wyglądał jak radosny biały uśmiech. Kiedy Trys go zobaczył, pomyślał, że to dobra wróżba. Teraz, kilka godzin później, blady sierp bardziej mu przypominał drwiący grymas. Albo morderczą klingę, pomyślał. Odetchnął głęboko, wydmuchując kłąb pary i pokręcił głową. Zabobonne bzdury i tyle. To przecież tylko wielki głaz osadzony w zamarzniętej toni nieba. Nic więcej, nic mniej. Nie wierzę. On krąży. Spokojny i poważny Trys chodzi w kółko. Trys aż podskoczył, słysząc ten głos. Sreil? Szepnął. Co się stało? Nic, odparł starszy chłopak. Po prostu rozcięcie ściany zajęło więcej czasu niż myślałem. Dwie postacie wyłoniły się z mroku. Śnieg tłumił ich kroki. Księżyc oświetlał obie twarze, ale Trys widział tylko jedną – Drilli, otuloną futrem Jerna. Serce zabiło mu mocniej, kiedy się jej przyjrzał. Oczy miała szeroko otwarte, a wyraz twarzy pełen wahania i niepewny. Na pewno... chcesz? Wypowiedzieli te słowa równocześnie. Drilli uśmiechnęła się, a Trys poczuł, że robi to samo. Podszedł i ujął ją za ręce, a potem pogładził jej twarz. Na moment z rozkoszą zamknęła oczy. Dotknął wargami jej ust. Jej pocałunek był mocny i pewny, a on poczuł, że żar ogarnia jego ciało. Zdawało się, że zimowy chłód zniknął wokół nich. Kiedy oderwali się od siebie, serce biło mu jak szalone, a wszelkie wątpliwości zniknęły. Albo całkiem straciłem rozum, pomyślał. Zresztą tak właśnie mówią o młodych ludziach. Zwrócił się do Sreyla. Dokąd teraz? Chłopak zachichotał. Czyżbyśmy się spieszyli? Wciąż uważam, że Rylis będzie najlepszy. Obozuje trochę dalej od przestrzeni niż cała reszta. Wiecie, jacy są ci ze Świątynnej Góry. Zawsze poważni, zawsze samotnicy. Chodźcie za mną. Trys wziął Drilli za rękę i pomaszerowali za Sreylem przez las. Droga była długa. Musieli okrążyć górny koniec przestrzeni. Czarne cienie drzew przesłaniały księżyc, a śnieg pokrywał wszystko. Oboje potykali się o przeszkody. Drilli jęknęła cicho. Co się stało? Stopy mnie bolą. Mnie też. Nie moglibyśmy polecieć? Gdybyśmy mogli, to jestem pewien, że Sreyl nie szedłby piechotą. Myślę, że to dla niego tak samo ciężkie jak dla nas. Umilkła, a po kilku chwilach ścisnęła jego dłoń. Przepraszam, bardzo to romantyczne. W noc ślubu skarżyć się na obolałe stopy. Zachichotał. Jeśli chcesz, później ci je romantycznie rozmasuję. Owszem, chętnie. W końcu między drzewami pojawiła się Altana i Trys odetchnął z ulgą. Sreyl kazał im zaczekać i poszedł sprawdzić, czy mówca Rylis jest sam. Trys poczuł, jak lęk ściska mu żołądek. Sreyl zbliżył się do wejścia Altany. Jakiś cień stanął przy drzwiach. Ktoś ściągnął na bok zasłonę, a potem syn Ciri odwrócił się i wezwał ich gestem. Drilli mocno ściskała go za rękę, kiedy szli do Altany. Zatrzymali się przed wejściem, a mówca Rylis przyjrzał im się z uwagą spod gęstych, siwych brwi. Potem skinął ręką. Wejdźcie! Oboje przekroczyli próg. Wewnątrz pod ścianą płonął ogień, dając przyjemne ciepło. Dym wydostawał się przez otwór w stropie. Rylis wskazał im długą ławę, a sam usiadł na stołku. A więc wy dwoje zamierzacie dzisiejszej nocy zawrzeć małżeństwo, rzekł. To poważna sprawa. Oboje jesteście pewni, że tego chcecie? Trys zerknął na Drilli i przytaknął. Ona uśmiechnęła się i wymówiła ciche tak. Jak rozumiem, jest to wbrew życzeniom waszych rodziców. Rodziców Drilli, sprostował Trys. Moi nie będą protestować. Starzec obserwował ich z powagą. Oboje powinniście wiedzieć, że choć możecie zdecydować się na małżeństwo bez zgody rodziców, jednak wasze klany nie będą wtedy zobowiązane do wydania dla was uczty ani ofiarowania żadnych podarunków. Wasi rodzice nie muszą się zgadzać, byście zamieszkali z nimi w ich altanie. Rozumiemy, odparła Drilli. Mówca skinął głową. Nie mogę odmówić wam rytuału, jeśli poprosicie o niego oficjalnie. Trys powstał. Drilli stanęła przy nim. Jestem Trys z klanu Łysej Góry. Postanowiłem zawrzeć związek z Drilli z klanu Wężowej Rzeki. Czy przeprowadzisz rytuał? Jestem Drilli z klanu Wężowej Rzeki. Postanowiłam zawrzeć związek z Trysem z klanu Łysej Góry. Czy przeprowadzisz rytuał? Rylis przytaknął. Zgodnie z prawem muszę spełnić wasze żądanie. Niech Trys stanie teraz za Drilli. Weźcie się za ręce. Drilli uśmiechała się, kiedy wykonywali polecenie. Oczy błyszczały jej jasno, gdy obejrzała się na niego przez ramię. Wydawała się równocześnie podekscytowana i trochę wystraszona. Ostatnia szansa, żeby się wycofać, szepnęła. Uśmiechnął się także i mocniej ścisnął jej dłonie. Tylko jeśli uda ci się wyrwać. Uciszcie się, proszę, upomniał ich Rylli, marszcząc czoło. To poważna sprawa. Musicie pozostać razem przez najbliższe 2 lata, nawet jeśli zaczniecie żałować swej decyzji. Podnieście ręce. Otworzył nieduży mieszek u pasa, mieszek, jaki nosili wszyscy mówcy. Wyjął z niego 2 jaskrawe sznurki, po czym zaczął związywać razem 1 parę ich rąk. Jestem Rylis z klanu Świątynnej Góry. Związuję Trysa z klanu Łysej Góry i Drilli z klanu Wężowej Rzeki jako męża i żonę. Od dzisiaj lećcie razem. Przeszedł do 2 pary splecionych rąk. Jestem Rylis z klanu Świątynnej Góry. Związuję Trysa z klanu Łysej Góry i Drilli z klanu Wężowej Rzeki jako męża i żonę. Od dzisiaj lećcie razem. Gdybyśmy lecieli tak blisko siebie, pomyślał Trys, wyczuwalibyśmy każdy swój ruch. Pewnie o to właśnie chodzi. Rylis odstąpił i skrzyżował ręce. Postanawiając związać się razem, wstępujecie w związek małżeński. Przyjmujecie odpowiedzialność za swoje zdrowie, szczęście i wychowanie dzieci, jakie narodzą się z tego związku. Jako że to wasze pierwsze małżeństwo, dokonujecie też przejścia w dorosłość. Oboje musicie pracować dla dobra tego klanu, z którym zdecydujecie się zamieszkać. Przerwał na moment, nim kiwnął głową. Ogłaszam, że jesteście małżeństwem. Stało się, pomyślał Trys. Spojrzał na uśmiechniętą Drilli i objął ją ramionami, przesuwając po ciele także jej ręce. Sreil otrząknął. Pozostał jeszcze tylko 1 krok. Trys obejrzał się wystraszony. O co mu może chodzić? To prawda. Kącik ust Rylisa drgnął lekko, co było najbliższą uśmiechu reakcją, jaką widzieli u niego tej nocy. Zwrócił się do Trysa i Drilli. Wrócę rano. Proszę, nie naróbcie bałaganu. Po czym wyszedł z altany i zniknął. Trys zdziwiony popatrzył na Sreila. Jaki krok? Sreil uśmiechnął się szerzej. Nie mogę uwierzyć, że o to pytasz. Trys poczuł, że się czerwieni, kiedy nagle zrozumiał, o czym mówi Sreil. Drilli zachichotała. Czasami dziwię się, jak ktoś tak mądry może być takim głuptasem, powiedziała. Ja również, zgodził się Sreil. No dobrze, jestem pewien, że nie będziecie mieli problemów z dokończeniem rytuału. Nie potrzebujecie mojej pomocy, więc wracam do siebie. Dziękuję ci, Sreil, odezwała się dziewczyna. Ja też, zgodził się Trys. Jestem ci winien przysługę. Sreil zrobił niewinną minę. Nie miałem z tym nic wspólnego. Zupełnie nic, odparł Trys. No to idź. Nie powiemy nikomu ani słowa. Sreil parsknął śmiechem, wycofał się z altany i opuścił za sobą zasłonę. Trys słuchał skrzypienia śniegu pod jego stopami. W końcu kroki ucichły w oddali. Drilli podniosła rękę i przyjrzała się sznurowi. Mam nadzieję, że Rylis nie zawiązał ich za mocno,